Raczej kanarek niż peryskop. 21 grudnia 2010.00. Amerykańska pisarska Ursula Le Guin pisze we wstępie do zbioru swoich opowiadań, że w science fiction przyszłość jest metaforą. Wyraziła się nieściśle. W science fiction metaforą jest wszystko. Pisarze SF mają różne ambicje, zazwyczaj odmienne od deklaracji, dotyczących zarówno tego, co autor chce pisać, jak i od tego, co w końcu zrobi. W latach 70. chcąc zdobyć papier i przychylność RSW dla wkładki SF do tego dziennika Politechnik, wymachiwaliśmy z Markiem Ramusem sztandarem popularyzacji naukowego światopoglądu i takiejże prognozy. Jak przyszło co do czego, to wybuchła buntownicza fantastyka polityczna, socjologiczna. Potem, jak mieliśmy jeszcze ciekawszy czas, religijna. Kiedyś było inaczej, wymyślona przez Lema fantomatyka, później virtual reality. Miała oferować wyjście nieszczęśliwym w miłości. Dostaliśmy nawet podniecające zdjęcia w kolorowych niemieckich magazynach. Technologie już zaprzęgaliśmy do terraformowania innych planet, dopóki się nie okazało, że i na swojej nie dajemy rady suszom i huraganom. Komputer wydawał się kluczem do ludzkiej głowy, a nie odwrotnie. Od technologii zależało wszystko. W jednej z redakcyjnych wielkich dyskusji fantastyki w Staszowie Przemiany w 1984 rok, kiedy stare gryzło się jeszcze z nowym, Leszek Bugajski twierdził, że nie możemy mieć dobrej fantastyki, bo nie mamy techniki na poziomie. Choć przypadek Lema teraz Dukaja zaprzeczał istnieniu tak prostych więzi. Praw robotyki Asimowa nie redefiniowano jeszcze jako mitologiczne imrzonki. Komputerowe programy szachowe sowieckie i amerykańskie były utajniane, dotyczyły wszak gry strategicznej i jeszcze by ktoś z ich pomocą nauczył się wygrywać wojnę. Zapomniano, że szachy, jakżeby inaczej, również są metaforą. Wierzono, że człowiek zrobił swoje. Teraz wkroczą maszyny. Kto zastąpi człowieka? Pytał Aldiss. Czytałem w książce poświęconej starożytności, że kiedyś w greckiej mieścinie znaleziono wazę z zapiskami setek snów okolicznych mieszkańców. Okazało się to nieocenionym nabytkiem do badania realiów życia antycznej społeczności. W tych snach było wszystko, co przez tysiąclecia nie trafiało na agorę. Domów polityków, kronika w naszych czasach do gazet czy telewizji. Fantastyka literacka i filmowa jest taką wazą, z której badacz z przyszłości wiele wyczyta. 100 lat temu Freud kluczowe pojęcia psychoanalizy znajdował w mitologii greckiej Edyp, Narcyz, Elektra. Ale już kto w wieku XX szukał kluczy do duszy nowego człowieka? Masowego, kosmicznego, technologicznego, medialnego, informatycznego, religijnego. Ten nieuchronnie sięgał po fantastycznych bohaterów i wymyślone rekwizyty. Orwellowski Wielki Brat i Nowomowa. Lemowska Fantomatyka. Literacka cyberprzestrzeń Gibsona albo filmowy. Matrix Wachowskich to koncepty, które stały się faktyczną częścią naszego życia i jego wieloznacznymi metaforami. Fantastyczna bajka, Władca Pierścieni, stanowiła mitologiczny klucz do metafizycznych wyzwań dobra i złote w świecie wielkich przemian cywilizacyjnych i toczącej go wojny. Folwark zwierzęcy pokazywał dynamikę walki o władzę w utopiach totalitarnych. Fantastyczni wariaci, tacy jak Philip K. Dick i nasz Adam Wiśniewski Snerg, wojowali z pomocą fantastyki z prywatnymi demonami. Lecz opowiadając o bohaterach wpadających w narkotykowe piekła i raje, o robotach stających się ludźmi, o diabelskich inwazjach przebranych za kosmiczne, o zdominowaniu człowieka przez technologię i rynek, dawali alegoryczną, sugestywną wizję tego, czego doświadczamy w zmieniającym się świecie. Nawet omyłkowe fascynacje fantastyki i jej niespełnione proroctwa kosmos jako miejsce dla każdego. Powszechność sztucznej inteligencji zachowują emocjonalną intensywność. Są artystycznym świadectwem onegdajszych marzeń, lęków, tęsknot, liryczny, księżycowy, nie dzisiejszy raj Bradbury akurat jego. Fahrenheit 451. Jako diagnoza nie zestarzał się ani trochę. Ciągle czyta się znakomicie. To też z tego, co wiemy o dzisiejszych polskich fantastach. Na pewno nie jedynym i nawet nie pierwszym ich celem jest przewidzenie, co będzie. Prognoza, wymyślanie przebiegu dziejów i gadżetów to chyba nie dla nich. Fantastyczna proza ma wyrażać, znaczyć, robić wrażenie. Fantasta mniej pragnie wiedzy o odległych rzeczach, faktach i zdarzeniach, a bardziej chce zrozumieć społeczny i historyczny mechanizm. Lem obrzydził mu futurologię jako niedorzeczną uzurpację, zresztą rzeczywistość też futurologów nie oszczędza. Tyle rozumnych prognoz wywróciło się na naszych oczach. Wizja przyszłości buduje się z tego, co jest pod ręką, czyli z teraźniejszości i przeszłości. Fantaści częściej niż inni, tak mówią badania czytelnicze, sięgają po książki historyczne. Po wybuchu wolności wybuchła u nas fantastyka alternatywna, w której odnosiliśmy zwycięstwa niemożliwe na polach bitew i w realnej polityce, albo dostawaliśmy w kości jeszcze bardziej niż w życiu. Aproksymacja, interpolacja, ekstrapolacja, no i rewanż, odwet, albo ostrzeżenie. Dlaczego fantaści, przynajmniej polscy, najczęściej są prawicowi? Bo fantastyka jest reakcyjna, reaguje na rzeczywistość, będąc od 30 paru lat obiektem społecznych eksperymentów, powiedział w wywiadzie pierwszy polski fantasta socjologiczny Janusz A. Zajdel. Mogę się jako pisarz SF na rzeczywistości odegrać. 1983. A zarazem temu właśnie Zajdlowi trafiają się praktycznie stuprocentowe trafienia. O. Kluczu. Z. Limes inferior. Gadano ćwierci wieku temu z uznaniem, lecz bez wiary. Teraz widać, że zapowiadał kartę kredytową i wielofunkcyjny telefon komórkowy. Opisane. W. Paradyzji. Poetyckie sposoby komunikacji i wyprowadzania w pole systemu komputerowego podsłuchu stosują dziś Chińczycy do przeniknięcia przez bramki internetowej cenzury, czyli czasem się udaje, ale fantasta na pewno nie jest peryskopem, cudowną lornetką pozwalającą ujrzeć kształt rzeczy, które nadejdą, niedostrzegalny dla reszty, już raczej sejsmografem, odbierającym niezauważalne drgania, kanarkiem w klatce górnika, który wcześniej niż inni wyczuje wiszące w powietrzu trucizny, zazwyczaj malarzem, bajarzem, kreatorem wizji, fascynujących, ale nie do końca zrozumiałych, nieprzekonujących. Taki z fantastyki dla społeczeństwa pożytek, jak dla logika ze studiowania Talmudu i dla wyobraźni technologicznej z azjatyckich ideogramów. Czasem większy, a czasem mniejszy. Próba zaprzęgnięcia pisarza SF do działań racjonalnych nie daje dobrych efektów. Ciekawy był pod tym względem przypadek zaniku fantastyki i swoistego eksodusu autorów z pism branżowych, takich jak Problemy i Młody Technik w latach 80, kiedy pojawiła się fantastyka, nie stawiająca na racjonalizm, tylko na artystyczny wyraz, fantaści stracili ochotę, umiejętności nie było nigdy na konstruowanie racjonalnych prognoz. Cóż mieli prognozować w schyłkowym PRL-u? Wzięci za twarz przez milicjantów w kaskach wobec studzących ich zapały milicyjnych sikawek, to znaczy, tak jest, niektórzy prognozowali nadejście wolności. Najprzytomniejszy z nich, Zajdel w znakomitej powieści Limes Inferior, przewidział polityczny cud. Później bycie przytomnym polegało na ostrzeżeniach, zdobył się na Nioramus w powieści Dzień drogi do Meorii, że i z wolnością będą duże kłopoty, a cudów nie ma. Przyszłościowa technologia, nie dzisiejsze obyczaje, wyprzedzające rzeczywistość, mody nieodmiennie seksowne i prowokujące, oglądaliśmy w fantastycznych komiksach. Tak, to się sprawdzało. Trochę w tym paśmie im nie udało się coś przewidzieć. W powieści Twarzą ku ziemi pornografia jest towarem ogólnodostępnym, dystrybuowanym w TV, w czym widziałem sposób wzięcia obywatela za twarz i odwrócenia jego uwagi od spraw istotnych. Teraz też tak to widzę. Parę lat temu myślałem nawet o groteskowej fantastyce bliskiego zasięgu z Polską w roli głównej. Dużo wcześniej, zanim premier Tusk zdążył porównać zwolenników PiS do NRD-owców, zacząłem pisać o Polsce podzielonej administracyjnie i murem na wschodnią i zachodnią. W jednej szczekają na Tuska, w drugiej na Kaczyńskich. To było przed jesienią 2008. Szkicowałem sobie nawet scenki. Potem runąłem w powieści, straciłem kontakt z realem. Zaczynało się od zbiega w pasiaku uciekającego po balkonach. Chodzi o homoseksualistę z literą P. Odpedał na plecach, tyle że on jest tajnakiem i kapuje na tych, którzy go przygarną i ochronią. Zaś w zachodniej Polsce, Tuska, ojczym homoseksualista próbuje uwieść pasierba, wykładając mu pożytki zamiany płci, ten się bezradnie broni. Ojciec chłopaka krąży wokół domu, próbując złapać z synem kontakt za pomocą lusterka. Bogomocą sądowego wyroku przegoniła pożądająca sukcesu oziębła żona feministka. W 2008 wydawało mi się to ciekawszym i bardziej nieprawdopodobnym wydumiskiem niż teraz, ale nie będzie modłów, żeby się spełniło. Słówko o utopii nie jest kusząca dla pisarzy, ale czasem w nią wpadają, nie wiedzieć kiedy i jak. Profesorowi Przemkowi Czaplińskiemu, który domagał się od fantastów utopii, robiłem z tego powodu wyrzuty na konferencji UM w Poznaniu, których, rzecz jasna, nie wysłuchał, bo jak zwykle wyszedł zaraz po swoim speechu. Tyle że potem sam napisałem idealizującą Polskę i Polaków utopijną burzę. Nie oczekujcie od fantastów ścisłości, rzetelności, prawdopodobnych prognoz. Jeden jest w Polsce fantasta szczerze naukowy i metodologicznie dopięty, Jacek Dukaj. Racjonalizował nawet fantasy i żądał od niej logiki. Podobny próbuje być Protasiuk i nawet bywał Zimniak, ale i cały ten Dukaj, to prawdę powiedziawszy, marzyciel, surrealista, religiant i bajkopisarz. Wiedzieliście jego oraz Bagińskiego, bezczelnie ograbioną z Oscara, katedrę.